Dzień dobry panu, panie pośle, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam.
Panie pośle, można powiedzieć, że wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, ale już chyba ostatnie dni, no bo jak czytamy doniesienia, zresztą praktyka to pokazuje, że najpierw wojewodowie, potem wiceministrowie, sekretarze stanu.
Konkretnie, panie redaktorze.
Konkretnie, panie ministrze, czy pożegnał się pan już ze stanowiskiem?
Bardziej konkretnie. Dzisiaj jest ostatni dzień mojej pracy w roli wiceministra kultury po 8 latach pracy w tym resorcie.
No właśnie, więc aktualne zostaje moje pytanie, czy zdążył się pan już spakować, pożegnać ze współpracownikami?
Oczywiście, miałem bardzo miłe pożegnania z najbliższymi współpracownikami. Przywiozłem do domu mnóstwo książek i płyt, które w ciągu tych 8 lat na ogół odwiedzający mnie różni goście przekazywali czy darowali wiceministrowi kultury, bo to są chyba najbardziej właściwe prezenty, książka albo płyta z muzyką. Więc wzbogaciłem swoją biblioteczkę.
Będzie panu trudno przejść z roli wiceministra, osoby, która zajmowała się kulturą, zabytkami, bo pan też pełni jeszcze rolę generalnego konserwatora zabytków, przejść do roli takiego posła, zwykłego, szeregowego posła Prawa i Sprawiedliwości?
Nie będzie mi trudno, dlatego że jestem posłem dzięki łaskawości mieszkańców Pomorza już od 18 lat i w ciągu tych 8 lat, 10 lat byłem posłem w ramach układu rządzącego, a 8 lat byłem posłem opozycji, więc wiem, jak to jest, jakie pożyteczne też rzeczy można robić w ławach opozycji, więc wiem już, do których komisji sejmowych się zapiszę, do których grup bilateralnych. I będę po prostu pracował na rzecz Polski z ław opozycji.
No dobrze, koniec 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, jak pan oceni te 8 lat ze swojej oczywiście perspektywy?
Myślę, że można tą perspektywę nawet zobiektywizować, bo ona się wyraża w cyfrach i w konkretnych osiągnięciach. Myślę, że historycy, jak w przyszłości będą pisać najnowsze dzieje Polski, to nie będą mieli innej możliwości niż ocenić te 8 lat w latach 15-23 jako dobry czas dla Polski po prostu, bo po pierwsze Polska osiągnęła wzrost produktu krajowego brutto w tych skumulowanych latach 32%. Dla porównania Niemcy, najpotężniejsze państwo w Europie, 7%. To jest taka różnica. Dzięki temu doszliśmy do poziomu, że międzynarodowe organizacje uznały nas za kraj rozwinięty. Do takiego poziomu doszliśmy i jesteśmy blisko pozycji 20 gospodarki świata. To się oczywiście też przekłada na życie konkretnych ludzi. Bardzo polepszyła się sytuacja bytowa, po prostu materialna Polaków, polskich rodzin dzięki naszej polityce społecznej też w dużej mierze, bo płaca minimalna za godzinę, w ogóle płaca minimalna ustalona, średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw, która doszła do 7,5 tysiąca złotych i naszą ambicją jest, no teraz nie będziemy mieli możliwości jej realizacji, ale będziemy pilnować nowej władzy, żeby do tego taką ambicję miała, żeby dojść do końca tej dekady do 10 tysięcy złotych średniej płacy w Polsce. Więc polepszył się rost polskich rodzin, seniorów, 13, 14 emerytura, budżet, który jest o 120% większy niż 8 lat temu dzięki pogonieniu mafii VAT-owskich i paliwowych. I dzięki temu mieliśmy po prostu pieniądze na bardzo ambitną politykę w każdym wymiarze życia gospodarczego i społecznego.
Czy to oznacza, czy można wysnuć taką implikację z tego, co pan mówi, że rząd, który najprawdopodobniej dziś, jutro zacznie swoje działanie, będzie miał, nie chcę używać słowa łatwiej, bo to jest takie trudne do określenia, ale na pewno zaczyna z lepszej pozycji w wymiarze gospodarczym Polski niż państwo zaczynaliście 8 lat temu?
Zdecydowanie tak. Myśmy zostawili po prostu Polskę w dobrym stanie. Mimo plag, które spadały, pandemia, wojna, inflacja i tak dalej, to w porównaniu z innymi krajami europejskimi radziliśmy sobie z tym bardzo dobrze. Wyeliminowaliśmy bezrobocie, plagę, która przez wiele lat przecież Polskę gnębiła. Mamy najwięcej ludzi zatrudnionych dzisiaj na rynku. Przekroczyliśmy 17 milionów ludzi zatrudnionych na rynku i nigdy Polska w 30-leciu ostatnim takiej sytuacji nie miała. Więc jak najbardziej to jest pozostawienie Polski w dobrym stanie. Pytanie, co z tym dorobkiem zrobią nasi następcy. Ja oczywiście jako państwowiec będę zachęcał z ław opozycji, żeby taką dobrą politykę, ambitną politykę kontynuować. Również w obszarze kultury, bo uważam, że to była najbardziej ambitna polityka kulturalna i polityka pamięci w całym 30-leciu. To ostatnie 8 lat. To jest też do udowodnienia liczbami, konkretnymi liczbami, jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o skalę inwestycji, która w kulturze została podjęta i tak dalej, i tak dalej.
No tak, ale jak posłuchać byłej opozycji, a teraz już rządowej niemalże koalicji, to można odnieść wrażenie, że ta ocena jest zupełnie inna. To znaczy ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek powtarzał te tezy, które pan przed chwilą wygłosił. To jest różnica optyki, czy to jest różnica po prostu narracji politycznej, która nie do końca opiera się na takich twardych danych?
Nie, to wynika po prostu z taktyki, czegoś, co sami nazwali totalną opozycją. Totalna opozycja oznacza, że nie mówimy nic dobrego o tym, co rząd robi, i z czymś takim mieliśmy do czynienia w ostatnich 8 latach. Po prostu kłamano. Kłamano konsekwentnie, na kłamstwie budowano narrację o tym, jak sytuacja w Polsce wygląda w różnych wymiarach, i w tych wymiarach ekonomicznych, społecznych, ale też w wymiarze aksjologicznym opowiadano, że rzekomo demokracja się w Polsce kończy, że jakaś dyktatura. No to wszystko były po prostu totalne bzdury, że jakaś praworządność w Polsce jest łamana. No jakoś w tej dyktaturze rzekomej normalnie w drodze demokratycznych wyborów przekazujemy następcom, którzy skrzyknięci w 10 partii przebili nas liczbą zebranych głosów i liczbą mandatów w Sejmie, przekazaliśmy normalnie władzę. W dyktaturach takie rzeczy się nie dzieją. Więc po prostu w dużej mierze to była narracja kłamliwa i ona niestety do bardzo wielu głów Polaków dotarła. Również z powodu, no powiedzmy sobie otwarcie, pewnych baniek medialnych, w których żyjemy. Wiadomo, że jedna część społeczeństwa słucha jednych mediów, druga innych. I ci, którzy słuchają tych opozycyjnych, a one dominują na polskim rynku medialnym, niestety w tę narrację kłamliwą, nieprawdziwą uwierzyło.
No tak, a zagraniczne tytuły odbierają te zmiany w Polsce, można powiedzieć, pozytywnie. The Guardian, Reuters, Frankfurter Allgemeine Zeitung, BBC, historyczny dzień, kres rządów populistów, wiadomość dla Europy. To są tytuły.
No mnie to nie dziwi, dlatego że generalnie w świecie zachodu dominują siły lewicowo-liberalne. Póki co mamy taką sytuację w świecie mediów również. 80-90% mediów prezentuje tę wrażliwość lewicowo-liberalną. I proszę zwrócić uwagę, że w narracji tych mediów, jeżeli wygrywają gdzieś w świecie zachodu takie partie konserwatywne, prawicowe jak my, to się zawsze mówi, że wygrał populizm. A jak wygrywają siły lewicowo-liberalne, to się w tych gazetach, w tych mediach się mówi, że wygrała demokracja. Na tym właśnie ta manipulacja językowa polega, że oni uważają, że demokracja jest tylko wówczas, jeśli ich siły polityczne wygrywają. A jak wygrywają siły konserwatywne, prawicowe, które też są, istnieją i mają prawo wygrywać normalnie w drodze uczciwych, demokratycznych wyborów te wybory, no to wtedy się mówi, że wygrał populizm i skończyła się demokracja. No to jest typowa narracja we wszystkich krajach, gdzie siły lewicowo-liberalne dominują.
Panie ministrze, pan w samochodzie w Warszawie, w drodze, jak rozumiem, do Sejmu na expose pana przyszłego i byłego premiera Donalda Tuska. Jedzie pan tam, bo?
Żeby wysłuchać expose, no jestem posłem od 18 lat, już niejedno expose wysłuchiwałem z ław sejmowych. Wybrany został wczoraj nowy premier większością sejmową i wygłosi dzisiaj swój program działania, więc chcę tego wysłuchać. Potem będzie debata, będzie możliwość zadawania pytań i o 16 głosowanie, więc po prostu no to jest jakiś mimo wszystko historyczny moment i obowiązkiem każdego posła jest bycie i wysłuchanie tego expose.
A spodziewa się pan usłyszeć coś, czego się pan nie spodziewa usłyszeć? To znaczy, czy expose pana Donalda Tuska będzie zawierało, pana zdaniem oczywiście, jakieś nowe, być może zaskakujące opinię publiczną elementy?
Nie wiem. Ja jeszcze wczoraj do wieczora myślałem, że będzie tak jak bywało zawsze, że Donald Tusk jako moim zdaniem najbardziej toksyczny polityk, który się pojawił w polskiej polityce ostatnich 30 lat, z tych oczywiście znaczących polityków, no bo Palikot na przykład okazał się nieznaczącym politykiem, nietrwałym, ale też był bardzo toksyczny. jako najbardziej toksyczny polityk, ale mimo wszystko się spodziewałem, bo on miał zawsze taką taktykę, że oficjalnie mówił koncyliacyjnie i ogłaszał wszechobecną miłość, nawet używał często tego słowa, a w czynach no po prostu można powiedzieć brutalnie eliminował przeciwników i politycznych, i we własnym obozie politycznym, tych, którzy na przykład zagrażali swoją pozycją jemu. Znamy historię różnych trzech tenorów w różnych konfiguracjach, którzy byli przez niego eliminowani. Ale mimo wszystko spodziewałem się takiego koncyliacyjnego przemówienia, natomiast po wczorajszym jego wystąpieniu, takim krótkim, zaraz po wyborze, obawiam się, że to będzie jednak przemówienie, ekspoze bardzo rewanżystowskie, bardzo takie podtrzymujące negatywne, antypisowskie emocje, które rozbudzał przez lata i dzięki którym niestety wygrał.
Dziwi to pana, że będzie, jak pan powiedział, rozbudzał antypisowskie emocje. Na tym polega walka polityczna, żeby jednych zachęcić, a drugich bądź to bądź zniechęcić.
Tylko wie pan co, gdyby to był spór merytoryczny, gdyby on się odnosił po prostu do konkretnych rzeczy, które robimy, które zrobiliśmy, jakoś alternatywny program na przykład przedstawiał, to wtedy byłoby to naturalne. Natomiast cała taktyka Tuska polegała na tym, że on żadnego pozytywnego programu nie przedstawiał, a nawet jeśli przedstawiał, to się bardzo szybko, jak teraz się okazuje, z nich wycofuje i mówi, że albo zapomina, że coś obiecał, albo że to jest nierealne. Natomiast, czyli można powiedzieć, zmanipulował nawet własny elektorat. Natomiast tak powinna normalna debata publiczna wyglądać, że się spieramy na programy, ale tak nie było. Jego taktyką zawsze było wzbudzanie negatywnych emocji, opowiadanie nieprawdy o nas i no można powiedzieć też hejtowanie, czy puszczanie takiej zachęty do hejtu przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, przeciwko braciom Kaczyńskim kiedyś, a teraz konkretnie Jarosławowi Kaczyńskiemu. I to pada w części naszego społeczeństwa niestety na podatny grunt.
Kiedyś mówiło się, panie ministrze, o koalicji być może Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej, tak zwany popis. Jak rozumiem, teraz na popis nie ma żadnej zmiany, również na bardzo wielu polach. Bo z tego, co pan mówi, wysnuwam jednak, że odczytujecie państwo przyszły rząd Donalda Tuska czy rządy nowej koalicji no jako pewnego rodzaju jednak dominantę, sam pan powiedział, rewanżyzm.
Wie pan co, rzeczywiście ten popis, o nim się mówiło w 2005 roku, kiedy jeszcze postkomuniści byli bardzo silni i rządzili w Polsce i to miały, te nasze dwie partie miały być takimi partiami odnowicielskimi, mówiło się o projekcie Czwartej Rzeczpospolitej, która się odetnie od dorobku Trzeciej Rzeczpospolitej, ale po przegranych wyborach przez Donalda Tuska w 2005 roku, zarówno parlamentarnych, jak i osobistych prezydenckich z Lechem Kaczyńskim, on po prostu zmienił pozycję, no i postanowił totalnie walczyć z nami na zasadzie takiego rewanżu za tą przegraną i trwa w tym do dziś. Ale też stała się rzecz poważniejsza. My w sensie ideowym, politycznym stoimy tam, gdzie zawsze staliśmy. Jesteśmy po prostu partią prawicową, konserwatywną. Donald Tusk, proszę sobie przypomnieć, opisywał swoją partię jako konserwatywno-liberalną na samym początku. Konserwatywną aksjologicznie, liberalną gospodarczo. Niewiele z tego zostało. No, on jest po prostu dzisiaj częścią ogólnoświatowej czy ogólnozachodniej lewicy. Naprawdę szeroko pojętej lewicy. Pod względem aksjologicznym ewidentnie, jeśli chodzi o kwestie wartości. Więc no, trudno sobie wyobrazić jakąś perspektywę współrządzenia partii prawicowej z lewicową w Polsce.
A jaka jest, znaczy dla mnie wcale nie jest to niewyobrażalne, choć w obecnym układzie sił rzeczywiście może być to trudne, ale do czego innego zmierzam. Jak, biorąc pod uwagę to, co pan przed chwilą powiedział, jaka będzie rola Prawa i Sprawiedliwości? Państwo mówicie, że nie będziecie opozycją totalną, ale twardą. Gdzie przebiega ta cienka linia?
To, że będziemy merytorycznie oceniać, a nie na emocjach, tylko merytorycznie oceniać każdy ruch tego rządu, czasami nawet jak się okaże, że on po prostu podjął jakąś dobrą decyzję, na przykład w kontekście wyzwań międzynarodowych, bo to są dzisiaj wyzwania międzynarodowe, jakieś dobre elementy polityki zaproponuje, to nawet poprzeć. Myśmy to robili też w latach 7-15, kiedy na przykład wybuchł Majdan, I popieraliśmy wówczas to, co w tej sprawie generalnie rząd, tamten rząd robił. Więc jesteśmy do tego zdolni, w przeciwieństwie do nich, którzy przez 8 lat totalnej opozycji do tego zdolni nie byli. Mamy bardzo dobry klub parlamentarny, bo w klubie parlamentarnym zasiada bardzo wielu byłych ministrów czy wiceministrów, a więc ludzi znających się na rzeczy, kierujących konkretnie resortami to dosyć długo, więc jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie, bardzo konkretnie recenzować każde działanie nowego rządu w każdym wymiarze życia publicznego. I to będziemy robić. Dlatego zespół pracy państwowej, który powołamy w naszym klubie, który będzie i oceniał, i proponował nowe rozwiązania, które w zarysie już przedstawił Mateusz Morawiecki w swoim expose, które nie otrzymało zaufania większości sejmowej, ale to jest to, co to są te wyzwania, które naszym zdaniem przed Polską obiektywnie w przyszłości stoją i będziemy zachęcać, żeby te wyzwania podejmować.
No to na koniec, panie ministrze, jednym, może dwoma zdaniami. Jak pan skomentuje wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że kary nakładane na Polskę między innymi w sprawie kopalni Turów czy byłej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego są niezgodne z polską konstytucją?
Bardzo dobrze, że mamy organ państwowy, który broni polskiej suwerenności, przypomina, na czym polegają traktaty europejskie, do czego są upoważnione różne instytucje europejskie i gdzie są granice ich władzy i wskazuje, że czasami te granice są przekraczane i nie powinny być przekraczane. I bardzo dobrze, że w tych dwóch konkretnych sprawach Trybunał się wypowiedział i wskazał, że kary są po prostu nielegalne nakładane na Polskę w tych dwóch sprawach. Więc to jest bardzo dobry ruch broniący suwerenności Polski, bo to jest też jedno z bardzo konkretnych wyzwań, które przed Polską w przyszłości stoją. Mówiliśmy dużo ostatnio o tych planach zmian traktatów europejskich. To jest jedno właśnie z tych wyzwań, bardzo wielkich wyzwań na najbliższe lata, żeby nie pozwolić się zepchnąć do kraju, jak to ujął Jarosław Kaczyński, zamieszkiwanego przez Polaków, ale zarządzanego z zewnątrz. My mamy prawo do tego, żeby kraj zamieszkiwany przez Polaków był zarządzany przez Polaków, a nie z zewnątrz.
No i tu postawimy kropkę. Dziękuję bardzo panu i dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.